Dziś w antysystemie pokazałem panu Lisickiemu jego własną książkę, której on jeszcze nie ma. Rozmawialiśmy o przesłuchaniach doktora Fauci, ale niech państwa to nie zniechęca, bo cała tam COVID dawno temu, a są wakacje. Nie, nie, nie. Wyciągnęliśmy z tego całą masę wniosków, które nam są potrzebne teraz. Na przykład Morawiecki uczestniczył, jest tak umazany tamtymi sprawami. Bardzo wiele rzeczy, dowiadując się na temat doktora Fauci, dowiadujemy się o tym, kim jest, jak będzie rządził, gdyby ktoś mu dał prawo do rządzenia, Morawiecki. No i warto też słuchać, co nam jeszcze mogą zrobić. A czego nie powiedziałem? Na biletyna.pl są bilety na Ciemnogród, to tego nie powiedziałem. Nie zasłoniłem książki książką, która Ciemnogrodu dotyczy. I nie powiedziałem, że na stronie ciemnogród.pl są wszystkie informacje na bieżąco.
Dzień dobry Państwu. Jak Państwo już pewnie zauważyli, od kilku tygodni antysystem przeniósł się w całości do Polski, bo tak to była tylko jedna odnóżka antysystemu w mojej postaci w Polsce, a druga była za oceanem, a teraz obie odnóżki i obie części są w Polsce. Rozumiem, że to się zgadza.
Tak, proszę Pana, jestem na mojej wiosce. Poprawiłem kamerę precyzyjnie i proszę Pana, czy ma Pan książkę Cejrowski-Lisicki, proszę Pana, pod tytułem Antysystem, bo ja mam, proszę Pana, wysłali mi do hotelu w Gdańsku na jarmark dominikański i pierwsza rzecz, zamiast klucza do pokoju, to dostałem książkę, proszę Pana, a Pan ma?
Proszę Pana, dzisiaj odbiorę, bo mi wysłali do redakcji, a w piątek byłem w Kołobrzegu, nie w redakcji, więc nie mogłem odebrać.
O. Moja mama już dotąd doczytała, chociaż na bieżąco oglądała nasze programy, no ale i tak doczytała dotąd. Zakładka ze świętego Wojciecha z pieczęcią biskupa świętej pamięci. Proszę pana, tutaj trwa akcja rozkręcona, a pan jeszcze jest nieprzygotowany do rozmowy.
Pana, zbieram się, wie pan, to jest trochę tak, że ja, są tak zwani robotnicy ostatniej godziny. Więc ja się przygotowuję do wejścia smoka.
Zawsze mnie pan potrafi biblijnie zajechać. Robotnicy ostatniej godziny, ładnie powiedziałem. To przejdźmy teraz do zagadnień mniej wesołych, no do zbrodni przeciwko ludzkości i planowanej eksterminacji milionów. Pan zacznie.
No dobrze, ja zacznę od tego, o czym żeśmy mieli rozmawiać, czyli zeznania przed, to znaczy właściwie do zeznań nie doszło, ponieważ dr Antony Fauci miał zeznawać przed Komisją Senacką, miał być przesłuchiwany przez amerykańskiego senatora Randy Paula, który to senator opublikował chyba gdzieś tak miesiąc temu około 1000 stron z prywatnych dzienników, które nie były tajne, żeby było jasność, to nie jest tak, że to zostało wykradzione panu Fauciemu. Natomiast on tam zapisywał praktycznie cały przebieg tak zwanej pandemii. Mówię szczególnie tak zwanej, bo te zapiski wyraźnie pokazują, że była to jedna wielka, gigantyczna ściema. No na przykład, żeby nie było tak, że tylko tak ogólnie się mówi. Pan Fauci w swoich dziennikach prywatnych zapisał, że śmiertelność COVID-u wynosi między 0,2 a 0,3% i odpowiada temu, co towarzyszy ostrej grypie. Natomiast jednocześnie niemal...
Ostrej, ale nie hiszpance, tylko normalnej grypie, tak, którą no tak, co roku tak, mamy. Tak, no, czasem są łagodniejsze, tak. Czasem są tak zwane ostre. No i tak zwane to była taka ostra.
To była taka ostra
grypa. Ale nie pandemia.
Nie pandemia. I to zapisał prywatnie w swoim dzienniku. Natomiast mniej więcej w tym samym czasie, miesiąc później, przed Komisją Kongresu zeznał, że śmiertelność wynosi 2 lub 3%, czyli ponad 10 razy więcej niż to zapisał w swoim dzienniku. Co oczywiście nakręciło wściekłą panikę, no bo śmiertelność na poziomie 2-3% to jest już rzeczywiście coś, co można by nazwać formą epidemii groźnej dla ludzi i tak dalej. A to później stało się podstawą całej polityki pandemicznej, którą pan Fauci wprowadzał. No i drugi wątek, bardzo istotny, wygląda na to z tych jego zapisków, że zdawał sobie sprawę z tego, że ten wirus wydostał się z laboratorium w Wuhan w Chinach, które było finansowane przez Stany Zjednoczone, podczas kiedy publicznie wszystkiemu temu zaprzeczał, wypierał się, odrzucał, twierdził, że to jest nieprawda, fałsz, kłamstwo i tak dalej, to co zawsze. No i te zeznania, oczywiście...
To dodajmy jeszcze mały nawiasik. Dlaczego on upierał się przy tym, że nie, to nie mógł być wyciek z laboratorium? Otóż tam jest druga warstwa taka, że on prowadził przez lata, jeśli nie dziesięciolecia, od czasów Obamy, nielegalną działalność za pieniądze amerykańskie, wynajął to laboratorium Wuhan. Właśnie to konkretne, mało szczelne, wojskowe, i oddawał amerykańską technologię w ręce Chińczyków celem dokonywania eksperymentów, które zostały zakazane na terenie Stanów Zjednoczonych. Na terenie Stanów Zjednoczonych laboratoria były bardziej szczelne, a mimo to Amerykanie zdecydowali, i to Obama lewicowy, że nie będziemy robić tego typu eksperymentów, bo ryzyko na wypadek, gdyby jednak był przeciek z naszego amerykańskiego szczelnego laboratorium, ryzyko jest kolosalne, że pozabijamy pół planety. Więc zakazujemy całkowicie robienia tych eksperymentów gdziekolwiek. Fauci uparł się, żeby te eksperymenty robić, i w związku z tym wyniósł badania do Wuhan. To zrobił nielegalnie, dając granty, potem firma słup dawała następnym. Ostatecznie Fauci wynajął Chińczyków w nieszczelnym laboratorium do kontynuacji badań, które zatrzymano na terenie Stanów Zjednoczonych. I dlatego za każdym razem, kiedy padało Wuhan, wyciek z laboratorium, to on miał pełne portki strachu, że to jest jego wina, bo jest. Bo to on i tylko on spowodował, że Chińczycy mieli dostęp do tej technologii. Mówimy o broni biologicznej, o eksperymentach prowadzących do modyfikacji wirusów w takim kierunku, że to jest broń biologiczna, bardzo ostra, pokona przeciwnika, a my równolegle już mamy gotową szczepionkę, bośmy w ramach eksperymentu za zamkniętymi drzwiami przygotowali i jedno i drugie, truciznę i odtrutkę. Więc on wiedział, że tam w Wuhan są amerykańskie pieniądze i amerykańskie badania. W związku z tym, jak padało Wuhan, to nie, przekierowywał uwagę, że to jakieś zwierzę albo nietoperze, albo cokolwiek innego, i wywalał z roboty lekarzy, którzy wskazywali na to, ale najbardziej prawdopodobne jest, że Wuhan, bo ten wirus tak wygląda, jakby ktoś przy nim manipulował, i bardzo przypomina te wirusy, na których myśmy pracowali w Ameryce, zanim nam tego zakazano. Tych ludzi tłamsił, wyrzucał z pracy, i za każdym razem, jak padało Wuhan, to mówił: niemożliwe, żeby to byli Chińczycy. Takie jest tło.
Takie jest tło, ale to tło ma, że tak powiem, kilka takich podteł, jeśli tak można powiedzieć, albo no, kilka bardziej ogólnych rzeczy można z tego wyciągnąć. Po pierwsze, najważniejsze, to pokazuje, w jak kompletnej nierzeczywistości żył świat w roku 2019-2020. Oddając tak ogromną władzę panu Fauciemu, no bo on to robił, owszem, on to robił, no ale to, żeby te jego decyzje były skuteczne, żeby wpływały na cały świat, to musiała za tym stać oczywiście, co za tym stało? WHO za tym stało. I niestety
czyli
wtedy...
dodajmy, Chiny. Chiny, bo Chiny ale ustanowiły też... Tedrosa, komunistę, szefem WHO, i on wykonywał chińskie polecenia. Głosem Chińczyków został osadzony, tam w ONZ-cie się jakoś głosuje, dostał tę pracę Tedros z Etiopii, dostał tę pracę, bo Chińczycy chcieli. W związku z tym Chińczycy współpracowali z Faucim w tej sprawie bardzo ostro. Zlot Ciemnogrodu. To jest impreza patriotyczna, a nie polityczna. Na takim wkurzu moim osobistym zbudowana, że wszyscy won, bo ja ich mam wszystkich dość. Od lewa do prawa i tych pośrodku tęczowych i zielonych i czerwonych, wszystkich mam dość. I pomyślałem, że państwo też mają dość, więc Zlot Ciemnogrodu to jest impreza patriotyczna i do każdego biletu jeszcze dołożę jakąś czapkę albo ręcznik z napisem wszyscy won, żeby było widać, jak się popatrzy dookoła, że wszyscy ich mamy dość.
No tak, ale też trzeba przypomnieć, że wszystkie te szalone pomysły były wprowadzane przez niego również w Stanach Zjednoczonych i że na to dał się nabrać Donald Trump. No, są to przecież te doniesienia dotyczące samego Trumpa i nie tylko Trumpa, tylko tam było takie spotkanie pana Kushnera bodajże i syna Trumpa, i jego tam przyjaciół, no, którzy właściwie uznali bez... Bo to jest, że mnie uderza jedna rzecz. Wszystkie te decyzje, bo im kraj potężniejszy, a Stany Zjednoczone... Decyzje podjęte w Stanach Zjednoczonych wpływały natychmiast na decyzje podejmowane na całym Zachodzie. No tak to wyglądało. Teoretycznie można by było oczekiwać, że będzie przedstawiona jakaś analiza, będą dokładne badania. Wszystko opierało się na zaufaniu do pana Fauciego. To znaczy, to jest coś niebywałego. Tak. Facet takie rzeczy ogłasza, nikt tego nie bada. On mówi, że 2-3% śmiertelność, to teoretycznie powinni się pojawić inni rzeczoznawcy, którzy powinni być skonfrontowani z tym, co on mówi, i wtedy dopiero zostaje podjęta jakaś racjonalna decyzja.
No, tymczasem w tym przypadku to w ogóle... tępił.
A no on właśnie, ich on ich tępił.
Przeróżnymi sposobami.
Jeszcze tylko dodam, że zanim pan Fauci ogłosił te swoje 2-3%, to przecież wcześniej już Fundacja Gatesów i inne te wielkie fundacje przygotowywały taki wariant, taki scenariusz, o którym się mówiło, wyglądało to jak pewien scenariusz negatywny, a teraz z perspektywy wygląda to tak, jakby rzeczywiście oni to uknuli wszyscy razem i przygotowali ten wielki projekt, który został w momencie odpalony. To znaczy przypadkiem wirus się wydostał, ale to, że tak już później reagowano na ten wirus, to nie był przypadek, tylko to było wprowadzenie w życie pewnego planu wcześniej przygotowanego.
Tak, i Zachód podlegał temu planowi. Co Fauci powiedział, to WHO powtarzało i nawzajem, a nasi, czyli na przykład Morawiecki, ale te wszystkie tam Macrony i te, jak on tam się
wszyscy,
nazywał w
Kanadzie. Wszyscy, jak jeden mąż, co jeden głupszy,
ci wszyscy chłopcy z Davos, tak, oni po prostu powoływali się na ONZ, że po to mamy, w tym celu wymyśliliśmy WHO i tam gromadzimy najważniejszych fachowców, żeby w takiej sprawie właśnie WHO zajmowało się kryzysem humanitarnym bądź zdrowotnym, i w związku z tym, jak WHO mówi, to my tak robimy. Żadnej autorefleksji, żadnego kombinowania. Były wyjątki, zaraz wspomnimy o nich, że a może na moim terenie i w moim kraju to nie ma sensu. Podam przykład z kompletnie innej strony. Dlaczego Turcja nie jest w Unii Europejskiej? Otóż Turcja nie bardzo chce. W NATO chcą i Turcja cały czas aplikuje do Unii, ale w Unii są regulacje różne, które do Turcji nie pasują, bo Turcja jest bardzo innym krajem od wszystkich innych europejskich. Uwaga, Turcja ma pustkowia ogromne, a Unia Europejska mówi, że wzdłuż wszystkich dróg śmietniki do sortowania śmieci muszą być co ileś kilometrów. Do tego stopnia doszła Unia. Gdyby w Turcji zacząć stosować tego typu unijne przepisy, no to one są absurdalne, bo jedziemy przez kompletnie pusty teren i co chwilę mamy stawiać śmietniki i wysyłać tam maszynę do opróżniania pustych śmietników. Więc są takie regulacje, które nie pasują do danego ukształtowania terenu. A zatem państwa mogłyby sobie słuchać, co mówi, opowiada WHO na temat wirusa, ale powinny już stosować rozwiązania adekwatne do swojego społeczeństwa. No na przykład, jeżeli społeczeństwo Afganistanu jest zakrwawione i baby noszą szmaty na gębach, no to nie zakładamy maski w takiej sytuacji, bo ona już chodzi w masce i z takiej samej szmaty jak maska, którą Morawiecki wmusił wszystkim Polakom.
No tak, tak, ale...
Więc kraje powinny reagować suwerennie, a WHO przesyłać informacje. Natomiast kraje reagowały panicznie, panikę wywołał Fauci i ją zwiększał, co pan przed chwilą powiedział. I kraje reagowały, poza tym, że panicznie, to mechanicznie przyjmowały cokolwiek WHO mówi. 3 metry odstępu między ludźmi w porządku. Maska? Dobra, nieważne, że ona ma maskę, to muzułmanie też mają maski nosić. Przecież w Austrii i w innych krajach kazano im nosić maskę na masce.
Ale ten poziom tego szaleństwa, ja panu też podesłałem taką informację, znaczy to jest informacja chyba, jeśli się nie mylę, z 2019 czy 2020 roku. Mianowicie pan doktor Antony Fauci został zaproszony na specjalną konferencję do Watykanu przez świętej pamięci papieża Franciszka, gdzie wygłosił właśnie te wszystkie najbardziej radykalne tezy dotyczące zamordyzmu covidowego, i to wszystko było później przez Kościół wdrażane. Wszyscy, bo to zobaczmy, jak działa ten system. Z góry w dół doktor Fauci ogłasza, że mamy wielką pandemię, że trzeba właśnie te wprowadzić maseczki, szczepionki, separacje, o zamykanie w domu i tak dalej. I tak dalej. Następnie zostaje jako wielki ekspert, jedyny ekspert, którego słowa są tak ważne jak samo objawienie Pana Boga. Zostaje zaproszony przez papieża Franciszka. Papież Franciszek kupuje tę opowieść od doktora Fauciego i wprowadza ją na siłę w kościele. I później w każdym parafialnym kościele w Polsce księża i biskupi namawiają, zamykają przede wszystkim polskim kościoły, może być tylko 5 osób w kościele, arcybiskup Polak, prymas Polski, ogłasza, że grzechem śmiertelnym jest pojawienie się na Wielkanoc na mszy. Do tego, zobaczmy, jak działa, jak potrafi ten system globalistycznej kontroli niszczyć, bo to się tak wydaje, że bo doktor Fauci z polskiego punktu widzenia jest gdzieś daleko, prawda, za oceanem, no gdzieś tam Stany Zjednoczone, jakiś kongres, senat, właściwie co to ma wspólnego z nami? A dokładnie ta historia pokazała, jak błędna, fałszywa, niesprawiedliwa decyzja podjęta u szczytu tego wierzchołka Góry Lodowej uderza w ludzi, którzy znajdują się w jakiejś tam, nie wiem, wsi polskiej, prawda, jakiejś prowincji, gdzieś tam, bo nagle się okazuje i wszystkie sfery życia zostają temu poddane. Lekarze się tego słuchają, politycy się tego słuchają, pan Morawiecki szaleje i kupuje na ile wlezie szczepionek, media nawalają przerwy, prawda?
Uwaga, uwaga, trzeba to przypomnieć, bo on teraz hasa i debaty chce z Tuskiem, on się na premiera lansuje, że będzie startował wyborach w tym kierunku. Uwaga, ten facet za państwa pieniądze kupił nadmiar preparatów eksperymentalnych, a potem je zmarnował. Nie było z nimi co zrobić, a zapłacić i tak musimy za te preparaty. No więc doprowadził do działania na kolosalną szkodę finansową, bo źle to zaplanował.
Bo ponieważ w ogóle o tym, właśnie to jest ciekawe.
W ogóle nie planował.
To nie było coś, że on planował. On po prostu, no, przyjmował to dokładnie tak, jak, nie wiem, no, leci deszcz, no to ten deszcz spada i człowiek parasol otwiera i tyle. Znaczy, nie zastanawia się, podchodził do tego niemal jak do zjawiska naturalnego, a nie jak do czego, to trzeba, że tak powiem, zbadać. Jest jeden przypadek, żeby nie było tak, że wszyscy się musieli tak samo zachowywać.
Bo nie, rzeczywiście, w Europie Francja... było kilka punktów takich, kiedy postawiono opór przynajmniej w jakiejś sprawie. Któryś z krajów skandynawskich nie zamknął szkół. To Szwecja, chyba była Szwecja. I okazało się, że 0,2, a nie 2 albo 3%, jak mówił Fauci. I że w ogóle dzieci są bardziej odporne i nic się nie stało i nie ześwirowały i nie mają traumy do tej pory, bo normalnie chodziły do szkoły. Uczestniczyły w zwykłym rozwoju swoim, który nagle zatrzymano. Wyobraźmy sobie tragedię nastolatka, który właśnie się zakochał i dziewczyna umówiła się z nim na pierwszą randkę i Fauci, łamane przez Morawiecki, ogłaszają lockdown i ten chłopak nie spotyka tej dziewczyny, a ona nie spotyka jego. Coś się zaczęło, pierwszy raz w życiu się zakochali w sobie i teraz jakie to musi mieć kolosalne konsekwencje dla nastolatka? Ja tam nie pamiętam swojej pierwszej miłości z podstawówki, ale wyobrażam sobie, że można się chcieć zabić. Mieliśmy kolosalny wzrost samobójstw we wszystkich tych miejscach, w których szkoły były zamknięte. I samobójstwa to nie była szkoła średnia, tylko zaczynały się w podstawówce. Myśmy w ogóle te dane podawali, że jest kolosalny wzrost liczby samobójstw i pójścia w narkotyki wśród dzieci i młodzieży z powodu tego, że one straciły kontakt ze całym swoim światem. Bo jak ty, co jest światem dziecka? Do szkoły chodzę. Rodzice mnie wypychają do państwowej szkoły, sami idą do pracy. Całym moim światem jest szkoła. Rodziców spotykam wieczorem, a teraz wszyscy siedzimy w domu. To jest pierwsze miejsce, gdzie pan Cejrowski stał w Gdańsku na Jarmarku Dominikańskim. Ulica Długa przed PTT-kiem. Ogłoszenie dotyczące Ciemnogrodu. Zlot Ciemnogród. To są 3 dni przeróżnych imprez i najważniejszy jest koncert. Na koncert w sobotę wieczorem 22 sierpnia, na koncert są bilety. Ale uwaga, pokazuję i objaśnię. Rodzic kupuje sobie jeden bilet. Jak idzie z żoną, to kupuje 2 bilety. I rodzic swoje dzieci, które są pod jego opieką, może wprowadzić na ten swój bilet za darmo. Czyli na portalu biletyna.pl kupuje sobie bilet dla rodzica i klika, ile dzieci ze sobą przyprowadzi. Proszę, żeby swoje przyprowadzać, a nie cudze.
Tu jest jeszcze jeden, bo oczywiście każdego co innego z tej całej historii porusza. No, można zawsze powiedzieć, że tam, nie wiem, głupota ludzka, to jak ludzie się dają nabrać, jak ulegają emocjom i tak dalej, ale ja powiem tak, mnie też strasznie jak porusza tak zwana całkowita prostytuzacja mediów. Niech pan zauważy, bo ja to obserwowałem dokładnie w Polsce, zakładam, że wszędzie działało to tak samo. Rząd przeznacza ogromne pieniądze na wsparcie kampanii szczepionkowej, przy czym sama decyzja o tym, że te szczepionki coś dają, nie jest racjonalna, jest kompletnie arbitralna, prawda? No, pan Fauci ogłasza, wszyscy kupują i tak dalej. Teoretycznie media służą temu, żeby taką sprawę badać, to znaczy konfrontować, próbować opisać, przedstawić różne racje i tak dalej. Otóż w całej tej historii covidowej media były jednym wielkim wehikułem propagandowym nakręcającym histerię.
Rząd im płacił za reklamę.
No właśnie, ale
to najbardziej one nie miały interesu teraz, żeby kontestować te forsy i mówić, że no reklamujemy, bo kazali, ale oni głupio gadają.
No tak, dokładnie, no to jest, mówię, to, no ale no to jest właśnie, to jest ta prostytucja, na tym to polega, to znaczy kupuje się na masową skalę wsparcie medialne. Oczywiście to wygląda tak, że teoretycznie nawet rząd nie musi zapłacić za każdy konkretny artykuł każdego pseudodziennikarza, który uczestniczy w tym projekcie, ale te pieniądze wpływają do jego firmy. I w związku z tym taki dziennikarz doskonale sobie zdaje sprawę, co wolno mu napisać, czego mu nie wolno napisać, bo jak on napisze nie to, co trzeba, to nagle się okaże, prawda, że są wielkie straty i tak dalej. A tak to można kasę zarobić. Niesamowite jest to, że ci ludzie wszyscy potem mają gębę pełne opowieści o tym, że są niezależnymi dziennikarzami, badaczami rzeczywistości.
Ale wynieśmy to z COVID-u, bo ten COVID no już minął, nie? I on jest przydatny dla spraw, które dzieją się teraz.
Tak, to jest przykład.
Przesłuchania doktora Fauci są ważne, dlatego co dalej? I teraz uwaga, media nadal biorą forsę od rządu. Istnieją spółki Skarbu Państwa, konstrukcja jak najbardziej wadliwa. Powinien istnieć Skarb Państwa. Skarb Państwa mógłby mieć jakieś udziały, ale konstrukcja taka, że w kapitalizmie jest spółka Skarbu Państwa, to są Chiny ludowe w tej chwili, taki kapitalizm państwowy. I teraz po jaką cholerę, bo to już słowo cholera się trzeba włączyć, reklamuje się monopolista, którego właścicielem jest państwo. W jakim celu monopolista potrzebuje reklamy? No, a monopolista typu Orlen na przykład. Czemu służy ta reklama? Wydawanie pieniędzy na reklamę jest szkodą na rzecz tej spółki państwowej. Rada nadzorcza tej spółki, jakby to był prywaciarz, by powiedziała, ale po co ty wydajesz 30 milionów? Firmy elektryczne są nawet lepsze. Na danym terenie monopol ma jakaś firma Stołen, czy jakaś inna tam, warszawska. I ona się na tym swoim terenie, a czasami poza swoim terenem reklamuje. Jaki jest powód tej reklamy? Ja nie jestem w stanie uzyskać większego monopolu, bo już mam cały.
Nie, to ja panu powiem. To znaczy, to nie
jedyny
jest...
powód reklamy to jest dać komuś pieniądze za coś innego, bo reklama mi jest niepotrzebna.
Tak, takie podejrzenie jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast moim zdaniem istnieje jednak coś, co się nazywa też wizerunkiem i można sobie wyobrazić, że tylko co do zasady się zgadzam, że z firmami państwowymi te ograniczenia powinny być znacznie inaczej. Jeśli jakaś instytucja państwa przeznacza jakieś pieniądze na cele publiczne, to ja akurat przeciwko temu nic nie mam i tak to po prostu niestety albo stety działa. Natomiast czymś innym jest to, o czym pan mówi i w tym przypadku możemy mówić na przykład o tym, że buduje się swój wizerunek pozytywny, tak? Że człowiek
wizerunek pozytywny firmie, która dostarcza prąd?
No tak, ale pan zakłada sytuację, że ona zawsze...
Na którym ja nie mogę wybrać innej firmy, bo nie ma innej
ale
firmy.
Ale na przykład w przypadku Orlenu może pan wybrać. Może pan wybrać BP, może pan Circle wybrać, może pan wybrać, nie wiem, tam tekst... No, jest w Polsce
co najmniej...
Ale oni nie
reklamowali stacji benzynowych Orlen. Tylko oni reklamowali Orlen jako całość.
Ale to pan reklamuje Orlen jako całość po to, żeby jedzie pan samochodem i załóżmy mija pan po drodze, ma pan możliwość zatankowania w trzech stacjach. W molu, w BP albo w Orlenie. Załóżmy, że tak się są obok siebie, tak? I teraz... Ta reklama sprawia, że jeśli ona jest dobra, to ma pan pozytywne skojarzenie na przykład, nie wiem, z parówkami gdzieś tam, tak? Albo z jakąś inną rzeczą i mając do wyboru te trzy, zatrzymuje się pan w tym jednym. Także jeśli nie ma monopolu, a my mówimy o sytuacji, że nie ma monopolu, to jednak reklama i wizerunek ma swoją
sens. Kontra z mojej strony byłaby taka. Widział pan gdzieś reklamy BP? bo nie, bo oni wiedzą, oni są prywatniarze, nie są.
Nie, no proszę bardzo, co pan opowiada. Parówki reklamowali. No widziałem całą
ale
masę
gdzie, w
tam.
Gazetach?
I w gazetach, i w telewizji. Nie, i w gazetach, i w mediach. No nie wiem, czy w radiu, czy w telewizji widziałem.
A no dobra, w porządku. Bo ja pana, myślę, nie, ja bo myślę pan... jak kupujący benzynę i jak jadę, to widzę stację i mnie interesuje najpierw cena na czerwono.
Okej, ale przy porównywalnych cenach, bo zauważmy, że te ceny są dosyć równe na stacjach, i tam są niewielkie różnice, ale jeśli one są porównywalne, to jest jeszcze jakiś jeden element dodatkowy skojarzenia.
Dobra.
Nie chcę wchodzić w kwestię, że tak powiem, strategii biznesowej, ale ja tu się z panem nie zgadzam. No przecież to jest naturalne, że mając porównywalne towary, staramy się umieścić w głowie, w świadomości kupującego klienta pozytywne skojarzenie.
No dobra, to ja bym się zabrał za nich tak, że spółka Skarbu Państwa nie może się reklamować, tylko ma 2 tygodnie, żeby się zamienić w prywatną spółkę. Proszę to sprzedać w cholerę, bo to jest korupcyjne. To jest działanie korupcyjne. Jak się ma swoich się osadza, Obajtka się wywali, posadzi się jakiegoś pierdziajtka czy kogoś innego, tylko ze swojej partii.
Ja uważam, że powinny być bardzo ściśle określone miejsca, w których możemy mówić o spółkach Skarbu Państwa. Tu się zgadzam. Natomiast no to, że spółka Skarbu Państwa, jeśli ma konkurować z prywatnymi, to musi konkurować tak jak i te prywatne w ten sam sposób, no to inaczej by ona przegrała zawsze. Więc tego jej nie możemy już odmawiać.
Dobra,
zresztą
już
Orlen...
Się poddałem się.
Dobra.
Okay. Poddałem się. Zlot Ciemnogród, ogłoszenie. To jest miejsce, gdzie pan Cejrowski nigdy nie stał, a powinien stać od początku jarmarku właśnie tu i poprawiać urodę Neptuna. Uwaga, są pytania, czy na zlocie Ciemnogród będzie piwo. Odpowiadam, będzie. Ja tylko powiedziałem, że ja państwu nie stawiam piwa. Natomiast ogólnie piwo będzie. Ktoś to zrozumiał tak. Oglądając reklamę tegorocznego Ciemnogrodu, zaniepokoiła mnie informacja. Pan Cejrowski mówi, że stawia scenę. No postawiłem. Fajerwerki, to tak, zamówiłem, kupiłem, zapłaciłem. I tak dalej, ale piwa nie stawia. Czy to znaczy, że to będzie impreza abstynencka, na której alkohol nie będzie mile widziany? Wprost przeciwnie. Abstynenci są mile widziani, ale impreza będzie pełna piwa i browar Kociewski się zapowiedział. Dziękuję bardzo. Wróćmy do doktora Fauci. Cofnę pana o kilka obrotów. Rand Paul, który robi to przesłuchanie, to jest libertarianin i lekarz, więc staje równy naprzeciwko równego. Rand Paul w polityce jest od tak, no może nie aż tak dawno jak Fauci, to by trzeba dokładnie sprawdzić, bo Fauci tam 70 prezydentów, on tam od początku istnienia Ameryki był, jak się sprawdza jego życiorys, strasznie długo, bo był jeszcze tam za Clintona i chyba za Reagana zaczął swoją pracę. Ale to są gracze tej samej klasy, jeśli chodzi o zasiedziałość w polityce, więc to jest równy buldog naprzeciwko drugiego równego buldoga, w dodatku obaj są lekarze. Tylko Rand Paul jest praktykujący i on słuchał tego, co się dzieje w czasie COVID-u, umiał to ocenić po lekarsku, umiał stwierdzić, że to jest zwykła grypa i umiał stwierdzić, że Fauci manipuluje. Teraz po co jest to przesłuchanie? Otóż Fauci dostał pardon prezydencki od Bidena. I to był pardon w ostatniej chwili. Tam ktoś sprawdzał to i twierdził, że to było ostatnie pół godziny urzędowania Bidena, kiedy on podpisał takie kluczowe pardony. Już Trump jest na Kapitolu, już trwa impreza, jeszcze nie zaprzysiężony.
A Biden podpisuje.
A Biden w ostatniej chwili, no bo wtedy nie ma sensacji w mediach, bo wszystkie media poszły na Kapitol. I teraz, jaki to był pardon? Prewencyjny. W tej chwili trwają próby podważenia pardonów prewencyjnych, bo Hunter Biden, synek, skorumpowany synek, który dostarczał pieniądze rodzinie Bidenów, klanowi Bidenów, wiceprezydentowi Bidenowi, łapówki z Chin, z Ukrainy i tak dalej, on dostał też taki prewencyjny pardon na wszystko, co już wiemy i czego się jeszcze dowiemy. To jest podejrzane. Bo jak można dawać taki ogólnikowy pardon na wszystko bez wskazania sprawy? Wyobraźmy sobie teraz teoretycznie, że Fauci zabił jakąś swoją żonę 5 lat temu i w ogóle nie ma sprawy, bo my nic o tym nie wiedzieliśmy. Pardon dostał...
Albo kogoś innego.
Tak, ogólnie prewencyjny pardon na wszystko dostał. Jakim prawem jemu się należy pardon od morderstwa z premedytacją, którego dokona, a my nic o nim nie wiemy? A to jest tego typu pardon, więc to tam w Sądzie Najwyższym będą to podważać. Ale załóżmy, że dostał pardon. I teraz nie może być ścigany za przestępstwa, których dokonał do 19 stycznia 2025, czy kiedy tam, wszystko jedno, data tego pardonu jest określona. W momencie, kiedy jest przesłuchiwany, to myśmy się od doktora Fauci niczego nie dowiedzieli, bo on się 111 razy na 111 pytań, na wszystkie pytania, powołał na piątą poprawkę do Konstytucji Amerykańskiej, która mówi, że każdy może odmówić zeznań, jeżeli jest przekonany, że to, co by powiedział w ramach zeznań, może mu zaszkodzić. To jest subiektywne, ocenia przesłuchiwany, mówi, to pytanie może mi zaszkodzić, odmawiam odpowiedzi. Fauci odmówił, bardzo dobra strategia, powiem panu, odmówił odpowiedzi na wszystkie pytania, również na pytania o to, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia i jakiego koloru ma pan krawat. Otóż za fałszywe bądź omyłkowo fałszywe zeznania przed kongresem są ciężkie kary więzienia. Więc Fauci się skutecznie, słusznie się zabezpieczał, nie odpowiadam na żadne, bo on mnie zapyta o kolor krawata, ja się pomylę, bo mnie się wydaje, że to jest fioletowy, a to będzie czerwony i można mnie wtedy na 5 lat wsadzić do więzienia bez ważnego powodu, obraza sądu. No więc Fauci za radą swoich adwokatów 111 razy odmówił zeznań, ale część tych pytań dotyczyła tej sfery objętej ułaskawieniem prezydenckim. I tego już mu nie wolno robić, bo piąta poprawka do Konstytucji mówi, jeżeli twoje zeznania mogą ci zaszkodzić, to masz prawo odmówić zeznań.
No tak, a ale teraz nie mogą mu zaszkodzić, ponieważ objęty... ma ten pardon.
No więc właśnie. I w takiej sytuacji, jeżeli odmawia zeznań, to można go wsadzić do więzienia za obrazę sądu. Obraża inteligencję przeciętnego sędziego, mówiąc, ale to odpowiedź na to pytanie może mi zaszkodzić. Jak ci może zaszkodzić, jak masz pardon prezydencki? Nie może ci zaszkodzić, to każdy wie w Ameryce.
No tak, ale to będzie walka prawników, no bo ja wiem, że teraz, w tym tygodniu ma być próba właśnie tego, co pan mówi, czyli no, senator Rand Paul będzie próbował znowu... Rand Paul będzie znowu próbował doprowadzić właśnie w oparciu o to, no bo to jest logiczne, że jeśli on się powołuje na poprawkę, która zabezpiecza go przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z jego zeznań, a szkód i tak nie może być, to jest zobowiązany do mówienia prawdy.
Tak to brzmi. Fakt powoływania się na piątą poprawkę jest przestępstwem w takim przypadku. Ale uwaga, to wszystko jest teatr. Moim zdaniem Trump, który ma teraz... kolosalnie złe notowania. Trump w czasach COVID-u to był dalej MAGA nasz Trump i on był zadaniowcem. I ja miałem problem z tym, że on tak ufa doktorowi Fauci. Ale Trump to był budowlaniec i zadaniowiec, który w dodatku musiał przez całe swoje życie delegować pewne zadania. No on nie zajmuje się laniem betonu, wie coś o laniu betonu, ale kiedy betoniarze do niego przychodzili i mówili, proszę pana, to i tamto, on mówi, dobra, co wam jest potrzebne? A oni mówią, zatrzymanie ruchu na moście bruklińskim, bo jak my będziemy jechali i będzie normalny ruch drogowy, to ten most się zawali. Więc niech pan załatwi z politykami zatrzymanie ruchu na moście bruklińskim. I niech pan więcej nie pyta, my wiemy lepiej. On takie rzeczy przez całe życie robił. Więc kiedy nastąpił COVID, Trump jest prezydentem, on przyjmuje, że ma dookoła siebie fachowców, nie jest lekarzem i on wobec Fauciego miał takie podejście, dobra, macie COVID? Okej. Co wam jest potrzebne? Szpitale? Dostarczę wojskowe do Nowego Jorku. Jutro będą. Co jeszcze wam jest potrzebne? Maski? Uruchomię produkcję w tej. Co wam jest? Szczepionka wam jest potrzebna? Dobra. Kto robi szczepionki? Pfizer. Dobra. Wezwał Pfizera i 5 innych i mówi, macie robić szybko, ale nie możemy, bo badania, 20 lat, eksperymentów na ludziach i tak dalej. Dobra. To ja podpiszę taki kwit, że możecie skrócić te procedury, bo jest ważna okoliczność, ważniejsza od tych normalnych procedur. Więc Trump się wtedy zachowywał, wydaje nam się racjonalnie, ale teraz to on urządza taniec deszczu. Ponieważ ma złe notowania, a my mamy żyłę, my MAGA w Ameryce.
Dobra, chodź pan. Dzień dobry. Pani, tylko potem trzeba będzie za mnie zmówić Ojcze Nasz. Może
zdrowie,
być?
Zdrowie. W niedzielę. Dobra.
W niedzielę nie. Dzisiaj pani zrobi. Dzisiaj pani zmówi.
Oczywiście.
W domu.
Tak. Jasne.
Dobra,
dzięki
pięknie. Pan też? A, pan nie mówi po polsku, dobra.
Okej. Okay. Dziękuję.
Pan z Turcji. No i właśnie dlatego robię ciemnogród. Że już Turczyn polskie babki kiedyś podbijał. Teraz trzeba coś z tym zrobić. Zlot ciemnogrodu. Uwaga, zlot ciemnogrodu to jest impreza trzydniowa, a nie tylko jeden koncert w sobotę. Państwo słuchając moich opowieści przez internet zrozumieli, o jeden koncert, jeszcze bilety sprzedał. Uwaga, jeden koncert i na koncert trzeba mieć bilet. Ale od piątku do niedzieli jest cała masa innych rzeczy. Gra w Palanta, biegi po lasach, rajdy, regaty na jeziorze. W nocy, z soboty na niedzielę, jest potańcówka w remizie. Ktoś był ostatnio na potańcówce w remizie? Nikt nie był. To ja Państwa zapraszam i zespół muzykantów na żywo będzie grał na tej potańcówce. Proszę resztę w sieci sprawdzić, cała masa imprez dookoła tego jednego koncertu.
I my Polacy, mam nadzieję, tu na Morawieckiego, mamy żyłę za COVID.
Jak też mam nadzieję. Też
z COVIDem
nadzieję.
Przypomni, to ja mam żyłę na tego gościa w okularkach, którego widziałem wczoraj w telewizorze Morawieckiego, jak wzywał do debaty z Tuskiem. Mówię, skurkowany dziad COVID urządził. I po prostu reaguje.
Mnie to po prostu też, do jak on zaczyna opowiadać o tym, że trzeba być odważnym i trzeba mieć odwagę.
Ale wie pan, co pan o nim powiedział?
Pusty śmiech, no.
Mój personel mi wytknął, że w poprzednim antysystemie, chyba żeśmy wtedy o Morawieckim gadali. Tak. Pan mówi, no młody i zna języki. Panie, jaki on jest młody, jak on jest po 50.
Ale ja to użyłem tutaj frazy, to może tak, wie pan, ironicznie, bo ja użyłem frazy prezesa Kaczyńskiego. Bo dla niego każdy koło, kto młodszy, ten młody, wie pan.
Dobra, to nie zauważyłem cudzysłowu. No więc uwaga, Trump uważam i cały ten system, myśmy o systemie mówili, że papież Franciszek zaprosił na konferencję do kościoła.
No to prawda akurat. No prawda,
zaprosił koda. Doktor Fauci, aborcjonista i truciciel i tak dalej. On miał przeszłość przecież. To nie no pewnie, powinien przez bramy kościoła wchodzić.
Ale papież Franciszek był...
Ale Clinton zaprosił.
No tak, po prostu Franciszek był narzędziem światowego globalizmu. No, wprowadzał no w każdym możliwym etapie ten globalizm.
I to, co się dzieje teraz. Rand Paul słusznie przesłuchuje doktora Fauci. Ale to, że aparat Trumpa w tej chwili lansuje te przesłuchania, to jest... taniec deszczu, żeby odciągnąć uwagę, jakiś teatr, jakaś pantomima, żebyście nie patrzyli na to, co ja robię w innych miejscach, bo was to wnerwia. Wojna, której miało nie być, was wnerwia i brak rozliczeń z listy Epsteina was wnerwia, to ja wam dam taką iluzję, że Fauci trafi na resztę życia za kratki. Moim zdaniem nie trafi. Nic mu się nie stanie, tak jak się Hillary Clinton nic nie stało za przestępstwa federalne. Hunterowi Bidenowi
proszę
się
pana,
nic nie stało.
Tak, to wszystko jest oczywiście bardzo, bardzo smutne, ale z drugiej strony to pokazuje słuszność naszej wiary w sąd ostateczny, no bo tylko Pan Bóg rozlicza takich ludzi, no bo my na ziemi ze względu na te wszystkie układy, układziki, powiązania, pieniądze i tak dalej, no nie jesteśmy, ludzie nie są w stanie doprosić się sprawiedliwości elementarnej.
No ale chciałbym, żeby chociaż na naszym rynku, żeby za Morawieckim się wlokła ta czarna prawda.
Bo no to ona nie się jest jakoś tam wleczy, mam
ja
nadzieję.
Ja go nie lubię i mam obsesję i tak dalej. Ja już chciałem o nim zapomnieć, ale sam mi wyskoczył teraz. Już myślałem,
no nie
dobra,
daje się, proszę pana, z każdej lodówki wyskakuje, no.
On jest odpowiedzialny tak jak Fauci, to kardynał Vegano napisał to sformułowanie, pan mi to przysłał, tak. Zbrodnie przeciw ludzkości, planowana eksterminacja milionów. Działania doktora Fauci to było coś takiego. I teraz, skoro Morawiecki pomagał, to uczestniczył jako polityczna siła wspomagająca w zbrodniach przeciwko ludzkości i planowanej eksterminacji milionów. On jako premier powinien takie rzeczy rozważyć, co spowoduje mój zakaz prowadzenia dzieci do szkół. Fale samobójstw. To nie trzeba być geniuszem, żeby wpaść na to. Co spowoduje zakaz odwiedzin w domach starców, kiedy ci ludzie z rodziną się nie mogą spotkać?
Ja jestem ostatnią osobą, która zamierza bronić Morawieckiego, ale ja uważam, że w tej konkretnej sprawie to nie jest tylko jego wina. On jednak, przypomnę panu, bo tutaj musimy spojrzeć na to tak bardziej też, żeby nie było tak, że wszystko tylko jest jedna strona rzeczywistości. On powołał zespół pod przywództwem doktora Chazana bodajże, czy Chozana, nie, Chobzana.
No przepraszam. Wszyscy na kratki.
No tak, ale wie pan, to znaczy to jest trochę tak. Polityk, tak jak pan powiedział z Trumpem, on jest, Morawiecki był politykiem. Co on widzi z jego perspektywy? Wszyscy tak robią. Trump tak robi. WHO do tego namawia. On powołuje zespół lekarzy, wybitnych profesorów medycyny. Ci profesorowie medycyny, zamiast do jasnej cholery zabrać się za zbadanie tej sprawy, wszyscy są chyba w kieszeni tych dużych korporacji medycznych i po prostu tylko przyklaskują najbardziej idiotycznym pomysłom. Także jeśli...
No ale
jeśli...
za zły dobór ekspertów i konsekwencje tego złego doboru, on sobie, Morawiecki, wziął sobie no
dobrze,
ekspertów,
pan, ale
żeby
Trump
mu poradzili.
Zrobił to samo. No, Trump zrobił to
no,
samo.
Ale moment, złego eksperta, no, jest no. pewna różnica. Wziął sobie ekspertów, oni mu doradzili coś. Morawiecki nadal nie musiał przyjąć tych porad, no bo to musiał. Nie byli jego rozkazodawcy. Mógł ocenić te porady i powiedzieć, dobra panowie, ja wezmę tak dla eksperymentu.
Jakiś
paru
doktorów,
foliarzy, którym jeszcze nie odebraliśmy uprawnień i to po prostu chcę zobaczyć, co oni powiedzą. Trump zapraszał na swoje, nie wiem czy jeszcze to robi, ale w pierwszej kadencji na obrady gabinetu zapraszał przeciwników. Przez całe życie to robił. Zapraszał dwóch betoniarzy. To jest jego modus operandi od wielu lat.
No ale teraz
zapraszał
tak nie robi,
ludzi. Teraz być może tak nie robi, bo to już nie jest ten Trump. On już właśnie. Nie jest MAGA. No ale ten Trump z czasów COVID-u. On zapraszał ludzi o odmiennych percepcjach jakiegoś zjawiska, poglądach w sprawie. Oni się kłócili u niego w gabinecie, a potem podejmował decyzję. Morawiecki mógł robić to samo. Mógł zapytać
jasność,
też
ja
innych ekspertów.
Nie zamierzam twierdzić, że Morawiecki robił dobrze. Natomiast mówię, że jest tak dużo tak zwanych okoliczności łagodzących. Po pierwsze, jednak powołał różnego rodzaju do tej swojej rady tam sławy medyczne. Teoretycznie oczywiście mógł, miał ministra zdrowia, dwóch ministrów zdrowia, jeden po drugim robili to samo. Miał wokół siebie całe to otoczenie, które tak myślało. No przepraszam, główny jego szef, czyli prezes Kaczyński, też szalał covidowo.
No dobra, to no, dobrał sobie złych ale doradców,
jeszcze, ja jeszcze
czyli
jedno
był
powiem.
Złym premierem. No.
Tak, no dobrze. Również opozycja cały czas deła w tę samą stronę. No nie musimy, chodzi mi o to, że ja uważam, że ta sprawa go obciąża, ale bardziej go obciążają inne historie, gdzie miał swobodę wyboru, w tej miał ograniczoną, bo tutaj ta sprawa, żeby być, wymagałaby silnego charakteru i wielkiej odwagi. On był
no ale
po prostu...
czemu pana nie słuchał? Czemu mnie pana. Nie słuchał? Czemu nie pana. Czytał tego, co na X-ie było wtedy pisane?
Bo,
i tak dalej.
Bo to jest bo on jest, i tu jest prawda, tak zwanym chłopcem z Davos. On słucha wytycznych przychodzących z zewnątrz, od mądrzejszych. Nie od takich jak pan, bo pan siedzi na jakiejś farmie, czy gdzieś tam w Arizonie.
No tak. I przywołuję takie eksperymenty, że Amisze, którzy rządzą się własnymi prawami, mają ogromną autonomię, do wojska nie muszą chodzić, tak nic nie musieli, w czasie wojny nawet nie musieli. Oni nie zastosowali tych regulacji, pochorowali się wszyscy razem w pierwszym tygodniu, do ogromnej rodziny i tak dalej. Wszyscy wyzdrowieli, śmiertelność mieli zerową i to był eksperyment na zamkniętej przestrzeni.
Tak.
No i tak, takich eksperymentów w Ameryce było kilka. Byli lekarze nobliści, którzy mówili, że z książek medycznych wynika inne zachowanie, że nie izolujemy ale zdrowych,
oczywiście,
tylko izolujemy
ja panu
chorych.
Powiem jeszcze jedną rzecz w Polsce, bo to jest rzecz najbardziej tragiczna w tym wszystkim. Odważni lekarze, ci, którzy potrafili się przeciwstawić temu szaleństwu covidowemu, którzy badali, którzy zachowywali wierność swojej misji, swojej pracy, czyli no opierali się na swoim doświadczeniu, na swojej wiedzy, na rozumie. Ci lekarze wciąż są w Polsce prześladowani przez samorząd lekarski, który to samorząd lekarski przyjął jako dogmat ustalenia oparte na rzekomych wielkich odkryciach ludzi pokroju doktora Fauciego. To jest największa w tej chwili tragedia i mnie to bardziej nawet boli niż kwestia tam Morawieckiego i jego głupoty w sprawach covidowych. No.
I dlatego przesłuchania doktora Fauci, choćby były zasłoną dymną wymyślaną przez Trumpa,
oczywiście,
choćby nie miały go zaprowadzić za kratki, to i tak są ważne,
no, dokładnie.
Bo w ramach tego śledztwa dowiadujemy się całej masy rzeczy na temat naszej komisji lekarskiej, naszych ministrów zdrowia, tak, naszych polityków, sposobów ich działania, choćby był całkowicie niezawiniony, tylko robię kopiuj i wklej tego, co zrobiła jakaś zagranica. To już jest ważna informacja dla państwa jako wyborców. Ci goście w ogóle nie włączają myślenia, a może na terenie Polski to powinno być trochę inaczej?
No,
nie włączają
być
takiego trybu, tylko jest kopiuj i wklej. Nie tak ma dostosuj, nie ma adiustacji tekstu, że no ale w Polsce to są trochę inne ramy, w związku z tym to musi wyglądać inaczej. W ogóle nie ma myślenia krytycznego, tylko kopiuj i wklej. To ci goście są niebezpieczni, a oni ciągle są przy władzy. Najbardziej kopiuj i wklej to jest Tusk. On no po prostu
ale
no,
to tutaj, tu jest
z tyłu wpiętą jeszcze taką z Berlina czy tam z
ale
Brukseli,
to, ja chcę
to jest
powiedzieć
to samo miasto. I on nadaje przez tę rurę.
Znaczy tutaj ostatnia już rzecz a propos tej sprawy Morawieckiego. Jego ówczesna opozycja, no tam jeszcze, już nie pamiętam, Tusk trochę później wrócił, no ale ogólnie Tuskowcy, czyli Platforma Obywatelska, była jeszcze głupsza niż Morawiecki. To znaczy to oni przecież w każdej chwili, jak tylko rząd próbował coś tam jeszcze się zastanawiać, krzyczeli krew na rękach, zbrodniarze, nie stosują się do reguł WHO.
Ale
na
teraz PiS krzyczy to samo do nich.
No dobrze, ale chodzi mi o to, żeby nam ta krytyka Morawieckiego nie przesłoniła tego, co robili Tuskowcy i co robiła wtedy tamta epoka. Ci histerycy, którzy rozkręcali tę wielką histerię, którzy zamiast, bo tak jak chyba podaliśmy przykład Szwecji, ale w Szwecji różnica polegała na tym, że tam rząd z opozycją zawarli pewnego rodzaju pakt polegający na tym, że w sprawach covidowych nie używamy covidu do walki politycznej. Mhm. Czyli no, w związku z tym oddajemy głos różnym ekspertom i w związku z tym postępujemy zgodnie z ich wskazaniami i nie robimy z tego sprawy politycznej. W Polsce ze względu na tą walkę plemienną wtedy, cały czas istniejącą, tego się nie dało zrobić. W związku z tym każde posunięcie ówczesnych władz rządowych było wściekle atakowane przez ówczesną opozycję, czyli Platformę, za mało, jeszcze więcej maseczek, więcej szczepionek, więcej zakazów, więcej lockdownu, karać, każdy przymus, ci idioci
pana,
po prostu do
okropne
tego to nakręcali, no.
Okropne zachowanie na Jarmarku Dominikańskim, gdzie teraz stoję, ludzie podchodzą, no oglądają też Antysystem część tych osób albo czytają moje felietony u pana i padają przeróżne pytania dotyczące tego, o czym byśmy rozmawiali. No i padło pytanie o Brauna. Co z Braunem pan tak zrobił, bo tutaj PiS się podzielił, wszystko zjeżdża w dół. No to co robimy z Braunem, bo mnie się wydaje, że to jest największa nadzieja. I ja odpowiedziałem na to pytanie, jeszcze panu tego nie napisałem w felietonie, no to opowiem dzisiaj, że ja bym, będąc Kaczyńskim czy Morawieckim, czy Tuskiem, zaprosiłbym Brauna do rządu i powiedział: czeku, weź Ministerstwo Kultury i pokaż, co potrafisz. Bym go sprawdził. W tym czasie, kiedy on jest ministrem kultury, to nie będzie mi broił w Sejmie, albo będzie mniej broił, no bo dostał kulturę. On jest narodowiec, w związku z tym kultura i może coś tam porobić.
Ja już myślałem, że chce mu pan powierzyć Ministerstwo Zdrowia.
Nie. Ja bym mu dał Ministerstwo Kultury, bo on nigdy nie zarządzał żadnym ministerstwem. No robi filmy, to zarządza małą firmą producencką. Ale to jest nie to samo, bo w firmie producenckiej znamy wszystkich. Ja znam operatora kamery Boso i mikrofoniarza i spotykamy się, wszyscy się znamy. Natomiast w ministerstwie większość osób, którymi ja mam zarządzać, to jest system, który ja nie spotkam ich nigdy. Niektórzy są w innych miastach. No i bym się dał Braunowi wykazać, Sberynek niech pokaże, czy to jest opowiadacz,
no
taki jak Korwin, który pięknie gada, ale nic przez całe życie na żadnym stołku w Parlamencie Europejskim ani Polskim,
poza
propagandą nic nie zrobił.
Wszystko ma swój koniec. Nasz program też ma swój koniec. I kończymy go radosnym postulatem Wojciecha Cyrowskiego. Braun na ministra kultury. Rozumiem, że tak możemy zakończyć, tak?
Tak, bo w razie czego mało zepsuje i można go wywalić szybko. A ja pokazuję oświetlonym palcem, proszę pana, pańską książkę. Tu jest nazwisko Lisicki, której pan jeszcze nie ma, a ja mam, proszę pana.
Też będę miał.
A to jest miejsce, gdzie pan Cejrowski siada co wieczór, bo tu mają zawsze chłodnik. No nie testowałem w grudniu, ale zawsze, kiedy przyjdę wcześniej w roku, później w roku, zawsze mają chłodnik. Teraz uwaga, pokazuję, objaśniam, muszę coś powtórzyć. Zlot ciemnowrót. To jest impreza patriotyczna. Nie zakładam partii, nie mówię chodźcie z nami, nie obiecuję 500+. Patriotyczna impreza dla takich jak ja, którzy są wkurzeni na wszystkich od lewa do prawa, na wszystkie nazwiska i kolory tęczy. Wszyscy wolni. No i tego rodzaju ludzie mają się spotkać i w dodatku mnie by zależało, żeby rodzinami przyjeżdżać. I dlatego na ten wieczorny koncert, to jest jedyna rzecz, na którą są bilety, na wszystko inne wchodzi, wychodzi kto chce. Na wieczorny koncert musiałem zrobić bilety. Ale zrobiłem je tak. Rodzic kupuje bilet i może przyprowadzić swoje dzieci pod swoją opieką już bez dalszego płacenia. Rodzic sobie kupuje bilet, albo dla siebie i dla żony. Rodzice kupują sobie dwa bilety, a potem klikają na biletyna.pl, tam gdzie kupili bilet, klikają ile dzieci ze sobą przyprowadzą pod swoją opieką. I te dzieci już nic nie płacą.